stan opłakany. Myślę, że jesteśmy w przedsionku. Chociaż z tego, co mi wiadomo, to wejście od frontu było przeznaczone do celów handlowych. Dalej się przychodziło do pomieszczeń mieszkalnych na zaplecze tego lokalu, a z tyłu była klatka schodowa wewnętrzna na mieszkania na piętrze.
Dużo wspomnień, bardzo dużo. Ja patrzę z kolei na to, jak po schodach schodzi Jurek Porysienko, pseudo Barnaba, i mówi: cześć Kazik, cześć Krzysiek, co słychać chłopcy? Mówi: cukierki chcecie wziąć?
Zachowane są oryginalne drzwi. Część okien posiada jeszcze szyby. Białe piece kaflowe na parterze. Pomieszczenia są wytapetowane.
Nie raz.
Nie raz, nie dwa, ale z drugiej strony sufit pęka. Farba złazi.
Była bordowa tapeta, gruba taka tapeta, że trudno nawet było porwać, i miała złudzenia. Jakie wzory, to nie pamiętam. Chyba jeszcze Wałachowie położyli i babcia to zostawiła na tej ścianie. Ty pamiętasz taką bordową tapetę?
Pamiętam. Później przetapetowali.
No właśnie, przetapetowaliście. Nawet to zdjęcie, które ja jestem z mamą na rękach, to było tu robione.
Kiedy z historykiem Wiesławem Wróblem zaglądam za zakamarki pustego domu przy ulicy Mazowieckiej 31/1 w Białymstoku, jeszcze nie wiem, że za kilka dni ten budynek ożyje.
Jeżeli w 41 zamieszkała babcia, a kiedy się wyprowadzili? W 2007, to ile liczymy lat?
Żydów do getta.
Charakterystyczny drewniany, zabytkowy dom o kształcie przypominającym żelazko ożyje w opowieściach rodziny, która przeżyła tam prawie 70 lat.
Dużo kwiatów bardzo było, to babcia bardzo lubiła i ona robiła taką dróżkę, ścieżkę.
Taka surowa, taka zasuszona babcia zawsze siedziała przy tej płycie, która podobno ocalała. Jej głównym pożywieniem to był chleb albo bułka sucha, moczona w herbacie, potwornie słodki, a szynka to była tylko na Boże Narodzenie. I wtedy zaczynały się opowieści o tym, jak to było za cara.
Zawsze tutaj pełno dzieci było i tak wesoło było tutaj. Tutaj ławeczka.
Tak można sobie wyobrazić dom po dziesiątkach lat nie zamieszkania, nie użytkowania, braku opieki. W zasadzie wszystko tutaj grozi czymś, czy to zawaleniem, czy pęknięciem. Także to naprawdę jest obraz nędzy i rozpaczy.
Tak, splatają się dwie historie. To od państwa Haliny, Joanny, Krzysztofa i Kazimierza, wnuków Marii Boruty, dowiaduje się, że teraz zniszczony przedwojenny drewniany dom niegdyś miał zupełnie inny kolor.
On zielony był. I przed dożynkami pomalowali go na taki kolor jak teraz.
A jaka to była zieleń?
Nie zgniła, ale taka już zmarnowana.
Rodzina wyszła z tego domu i stoi dom. A to jeszcze trochę jak postoi, to jeszcze samo pewnie opadnie to wszystko. Mi się wydaje, że tutaj coraz, że to rok po roku. Potem te deszcze, śniegi, to wszystko też swoje robi. To tutaj to już nie wiem, czy w ogóle co kto zrobiłby.
Dom stoi pusty od 15 lat. Jest własnością miasta i to władze Białegostoku zdecydują o jego dalszym losie, wyjaśnia rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Bowblej.
Prezydent podjął decyzję o tym, aby tę nieruchomość sprzedać. Chcemy, aby dzięki tej decyzji miała ona szansę na odnowienie i na to, aby została właściwie zagospodarowana. Liczymy na to, że nowy właściciel zainwestuje w budynek, da mu nowe życie.
Aby go kupić, w trzecim już przetargu, trzeba zapłacić 560 tysięcy złotych.
Warunkiem tej sprzedaży będzie całkowite odnowienie tego zabytku do końca 2026 roku.
Otoczony zwalistymi kilkudziesięciopiętrowymi blokami, drewniany zabytkowy dom, wyjęty jakby z innego świata, według niektórych mieszkańców stoi na drodze do postępu i nowoczesności.
To. Może pan chce do radia?
Będziemy, nagrywacie?
No.
Spali są!
Pierwszy podejrzany będzie, jak się spali.
Za to z nostalgią opowiada o nim Urszula Dąbrowska ze Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, które prowadzi projekt Na ratunek starym domom.
Widzi się go niektórzy codziennie, przejeżdżając w jedną i w drugą stronę do pracy. A poza tym jest niezwykłej urody. Po prostu to może dzisiaj budzić sprzeciwy i wątpliwości, ale I kolor jest tradycyjnie białostocki, taki orzechowy. Szalówki, która też jest położona w wiadełkę, typowo dla białostockiego modernizmu. Jest też, może nie ostatnim, ale myślę, że jednym już z niewielu narożnych, drewnianych budynków miejskich w Białymstoku. Na dodatek leży w centrum, czyli może spełnić bardzo wiele funkcji, bo jest bardzo dobrze położony. Wiąże się też oczywiście historycznie ze społecznością, która już nie ma w Białymstoku, czyli z Żydami białostockimi.
Z dokumentów wiemy, że został on zbudowany w 1930 roku przez małżonków Wałachów. Natomiast to, że po II wojnie światowej został zajęty pod tymczasowy zarząd państwowy, potem przekazany do Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego i przeszedł na stan gminy, na stan miasta Białystok, udowadnia, że rodzina Wałachów po prostu nie przeżyła II wojny światowej.
I tak zaczyna się nieznany rozdział historii domu. Do czasów sprzed wojny wraca pani Halina.
W domu obok, który szczytem tak wychodził na ten dom, mieszkała moja prababcia, czyli matka mojej babci, Bruto. I ona często przychodziła z Kraszewskiego, odwiedzała swoją matkę. I także oni musieli się znać. I przed wojną nigdy nikt nie mówił po imieniu, tylko zawsze pani tam Harasimczukowa, czy pani Borysienkowa, czy pani Bruta. A do babci się zwrócił pani Mario. Babcia mówi, że ona przychodziła do niego do sklepu.
Przeglądając dokumenty w archiwum państwowym w Białymstoku z Jarosławem Maciejczukiem, krok po kroku odnajdujemy wiele szczegółów z tamtego czasu.
O, to będzie chyba ten taki papier. Chyba Wałach kupił plac od niejakiego Lewina za posag żony, że wyłącznie on w swym domu uskuteczniał remonty i stale w nim mieszkał, gdzie miał jatkę z mięsem.
Do wojny to sprawa była prosta. Mieszkali państwo Wałachowie. Kiedy w Białymstoku zaczęto zakładać getto, wówczas przyszedł pan Wałach, bo wcześniej jeszcze, ja trochę tak chaotycznie będę może opowiadać, wcześniej wywieźli moją ciotkę na Sybir, babci siostrę rodzoną. Ona miała dom przy ulicy Poleskiej 17. Kiedy ją wywieziono, to ona prosiła, żeby moja babcia się przeprowadziła do niej, do tego domu i babcia tam mieszkała. I pewnego dnia przyszedł pan Wałach i prosi, mówi: pani Mario, znamy się bardzo dobrze od dłuższego czasu. Wiem, jaka pani jest solidna. Mówi, ja też, mówi, jestem solidny. Pani będzie musiała opuścić ten dom i ja będę musiała opuścić swój dom przy Mazowieckiej.
Najciekawszym dokumentem, wokół którego chyba wszystko by się tutaj obracało, będzie dokument z 1941 roku. Zaraz już go znajduję.
W związku z tym ja mam do pani serdeczną prośbę. Nie wiem, jakie losy nas dalej spotkają.
Zaraz go będziemy mieli. Tam będzie też odniesienie. O, to jest ten dokument. Może wygląda troszeczkę niepozornie, ale widać, że jakiś tam kształt ma oryginalny. On tam też jest. Czyli Białystok, 29 lipca, 1941 rok. Na zasadzie rozporządzenia Zarządu Miejskiego w Białymstoku o przesiedlenie ludności żydowskiej do specjalnej dzielnicy. My z jednej strony Boruta Maria, właścicielka nieruchomości przy ulicy Poleskiej numer 17, a z drugiej strony właściciel nieruchomości przy ulicy Mazowieckiej 31/1, Wałach Kiwa, zamienili swoje nieruchomości wyżej wymienione. I tu są dwa podpisy, Maria Boruta i Wałach.
Coś panu pokażę.
No, przeczytam. Białystok, 29 lipca 1940, na zasadzie rozpatrywania Zarządu Miejskiego w Białymstoku o przesiedlenie ludności żydowskiej do specjalnej dzielnicy, my z jednej strony Boruta Maria. Dokumentu nie widziałem. Super. Może mi pani go wysłać? Czy to tajemnica?
Będzie pamiątka super, nasza wspaniała.
No, ja o tym słyszałem, nigdy nie widziałem. Myślałem, że to może też jakaś fikcja i tak dalej.
To z babci opowieści my tylko wiedziałyśmy. Babcia, mama moja.
Gdzie ten dokument pani znalazła?
W archiwum państwowym.
W archiwum państwowym, no proszę.
Jak ładnie napisane.
To tylko myśleliśmy, że to jest wirtualnie, że to gdzieś był, ten dokument zginął. A jednak
czasami, wie pani, w rodzinie to też ludzie opowiadają jakieś, a to wszystko jest czarne na białym.
To jest ewenement, dlatego spokojnie. bo będzie to miało taką wagę, że tak powiem, szeroko pojętą. Pokazuje od razu, co tak się naprawdę działo bezpośrednio po wejściu Niemców.
A jak oni musieli szybko decyzje podejmować?
Tak, dokładnie. To musiały być decyzje z ludźmi, którzy się znali, ufali sobie.
I w ten sposób rodzina Wałachów zamieszkała przy ulicy Poleskiej 17, jeszcze nie wiedząc, że specjalna strefa dla mieszkańców żydowskich będzie gettem, a dokument, który podpisali 29 lipca 1941 roku, będzie ostatnim po nich śladem.
Bo to wszystko się u nas zawsze odbywały, te opowieści przy obiedzie. Także ja mam tak wklepaną w głowę, że nawet czasami nie chciałam słuchać już tych opowieści. No i opowiadały nam, jak to nosiły to jedzenie, że to czasami no, niebezpieczne było, bo tam byli przecież Niemcy.
Do getta?
Tak. Głównie jedzenie, bo tylko oni tego potrzebowali. No, bo ja pani powiem, moi rodzice takie wychowanie mieli z domu. I rodzice, i zresztą babcia, że trzeba pomagać. Sami nie mieli za dużo, ale pomóc trzeba. Co mam, tym się podzielę. I tak było, czy to była zupa, czy cokolwiek, nie wiem, ale nosili jedzenie. No, później po wojnie cały czas czekano, że przyjedzie Wałach i zabierze ten dom.
Kiwa Wałach nie przyjechał nigdy. Za to z Pawłodaru po wojnie wróciła właścicielka domu przy ulicy Poleskiej, ciotka Stefania, siostra Marii Boruty. Nie wrócił też jej mąż.
Ostatnie wiadomość od męża otrzymałam w lutym 40 roku, czyli widzimy, że jakie to są wątki, które znamy z zupełnie szerszej sprawy. Do obozu w Ostaszkowie trafił przez władze radzieckie. W dniu tutaj 13 kwietnia 40 również ja zostałam deportowana do Kazachstanu. Korolczuk Stefania. Powróciłam do Białegostoku 18 marca 1946. Proszę zobaczyć, że to jest protokół wprowadzenia w posiadanie, czyli oddaną nieruchomość.
Co w tym czasie stało się z Mazowiecką?
A Mazowiecka babcia tam została. I babcia tam mieszkała.
Z dokumentów w archiwum wynika, że tuż po wojnie pojawił się Meyer Seligson.
On tutaj siebie przedstawia, jest synem Reisli Seligson z domu Wałach.
Reisla była siostrą Kiwy Wałacha.
Właścicielki nieruchomości położonej w Białymstoku przy Mazowieckiej 31, ponieważ matka Seligsona w czasie wojny zaginęła, mocodawca mój wnosił o wprowadzenie go w posiadanie wspomnianej nieruchomości. Postanowienie.
W lipcu 1945 roku tymczasowy zarząd państwowy, który zarządzał wtedy nieruchomościami pożydowskimi, oddaje mu dom przy ulicy Mazowieckiej. Pani Maria przez kilka miesięcy płaci mu za wynajem komorne.
I pewnego dnia siedzi babcia w domu sama, wchodzi czterech panów w skórzanych płaszczach i od razu my pani dajemy tydzień na wyprowadzkę, ponieważ ten dom został sprzedany i proszę opuścić. A babcia moja była mała, szczupła, ale odważna strasznie. Pod boki się wzięła i krzyk zniosła. Mówi, co? Byście sprzedali? A jakim prawem? Ja tutaj mam upoważnienie od właściciela. Mam dokumenty.
I tak rozpoczyna się walka o zwrot domu tymczasowemu zarządowi państwowemu. I
tu jest właśnie to doniesienie pani Maria Boruto, jej pismo do tymczasowego zarządu. Oddanie w posiadanie nastąpiło na tej podstawie, że Meyer Seligson wprowadził sąd w błąd, przedstawiając, że nieruchomość stanowiła własność jego matki. Zerknę jeszcze, jak to tam wyglądało. Opierając się na tym podaniu pani Marii, tymczasowy zarząd do sądu pisze. To możemy jeszcze najwyżej tu prześledzić. Nadmieniam, że Seligson po uzyskaniu orzeczenia natychmiast sprzedał swoją nieruchomość. O, tego nie widziałem. Nowo nabywca zaś wypowiedział mi to mieszkanie, przy czym mnie wypędza i napastuje, co na pewno nie miałoby miejsca, jeśli by tymczasowy zarząd państwowy tym nieruchomością nadal zarządzał, co według prawa i słuszności jemu się należy. Stosunki majątkowe i osobiste z Kiwy Wałacha, z którym miałem styczność przez szereg lat przed wojną i podczas wojny, znałam bardzo dobrze i kategorycznie nawet w sądzie pod przysięgą mogę stwierdzić, że właścicielem tej nieruchomości był Kiwa Wałach, a nie Reisla Seligsonowa.
W 1946 roku sąd wszczął postępowanie po raz drugi. Zapada wyrok, na podstawie którego nieruchomość trafia do Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego, czyli na rzecz Skarbu Państwa.
Tak czy inaczej, wyraźnie w wyniku tej sprawy OUL został przywrócony w posiadanie. OUL. O jednym można na pewno powiedzieć z całej tej historii, że ludzie, którymi się tutaj zajmujemy, byli bardzo mocno związani z tą nieruchomością.
Pani Maria zmarła w wieku 96 lat. Aż do 2007 roku za wynajem domu jej dzieci i wnuki płaciły czynsz na rzecz miasta.
I oni tak cały czas mieszkali tam. Dopiero zaczęła się ostra sprawa, kiedy wyrzucili tego wnuczka najmłodszego babci, bo mieli budować coś.
To tak przyszli won wszystkich. Powiedzieli, że tutaj do rozbiórki, do skansenu mieli to przenieść i nie było rozmowy i koniec. I tak do ostatniego dnia tutaj mieszkałem.
Ile lat tu pan mieszkał?
60 lat. Dla nas dali mieszkanie aż na Dojlidach tam, gdzie te... No i później już sprawa była i nam dali mieszkanie takie, te co teraz mieszkam. No, ale zdążyli syn umrzeć i żona umrzeć. W bloku to nie to, co tutaj. Bo tutaj pieski nasze pochowane, co biegały po ulicy.
A gołębie?
A gołębie to tutaj stał. Tutaj o taką gdzieś stał gołębnik. A gołębie posprzedawali.
Wcześniej był plan, aby przenieść ten budynek do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, ponieważ jednak koszty tego przedsięwzięcia okazały się bardzo wysokie. Na oczekiwaniem Podlaskiego Muzeum było, aby to miasto je pokryło. No my po prostu nie mamy takich pieniędzy, aby móc na ten cel przeznaczyć. Stąd decyzja, aby tę nieruchomość sprzedać.
Nad zakupem domu od dłuższego czasu zastanawia się Podlaska Okręgowa Izba Architektów.
Potrzebna jest nam nowa siedziba.
Przyznaje jej przewodniczący Marcin Marczak.
Na pewno to rozważymy. Na pewno będę musiał też porozmawiać z miastem, jak oni to widzą. Sam zakup to jedno, ale później można tą kwotę pomnożyć razy 3, razy 4. Więc na ten moment bez żadnych dofinansowań nas na to po prostu nie będzie stać. Tylko no, nie chcemy się porywać z motyką na słońce. Bo tak jak wspomniałem, zakup to jedno, ale doprowadzenie tego do stanu używalności to drugie.
Jeżeli nie znajdzie się żaden chętny, to będzie znaczyło, że cena jest za wysoka i wówczas trzeba będzie myśleć o pewnej weryfikacji. Na razie cena, którą zaproponowaliśmy, cena wywoławcza, to jest 560 tysięcy złotych. Zobaczymy, jakie rozstrzygnięcie przyniesie przetarg.
Miasto, jako właściciel zabytkowej nieruchomości, ma obowiązek zadbać o to, by była ona w jak najlepszym stanie. Co jeśli spłonie lub się zawali? W piśmie od Podlaskiej Konserwator Zabytków profesor Małgorzaty Dajnowicz czytam. W przypadku zniszczenia zabytków, przepisy zawarte w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uprawniają wojewódzkiego konserwatora zabytków z jednej strony do nakazania przywrócenia stanu poprzedniego zabytku, z drugiej do obciążenia właściciela karą finansową. Jaka to kara? Zerkając do ustawy znajduje zapis, że nawiązka może być orzeczona do wysokości 20-krotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami. Czyli nieco ponad 60 tysięcy złotych.
Co drugi dzień tędy idę. To inny raz, jak taki zły humor, to przyjdę, postoję tutaj na tym podwórku, popatrzę i zawsze mówię do mamy, babci, do taty, żeby opiekowali się nami. No, lepiej to dużo. Pomimo tyle lat już rodzice nie żyją, ale nie ma takiego dnia, żeby człowiek nie wspominał.
Ja widzę jeszcze, jak on był taki w dobrym stanie.
100 osób, góra, dół, wesele się bawi. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, a było ich więcej podobno. No i takie spotkania rodzinne, jak wspomina siostra, że na przykład jak były czyjeś imieniny, no to cała familia musiała siedzieć. I śpiewali, gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewczyno, bo cię powodą.
Patriotyczne piosenki też się śpiewało. Legionowe, nielegionowe, na cały regulator głośno.
A
dom pusty. Pusty.
Już tyle lat.
Ja za każdym razem jak jadę, no widzę i takie...
Jest. Ty też przeżywał, mówi, popatrz, i stoi pusty, a ja bym mieszkał.
Ja nigdy tutaj nie przychodziłem, jak się wyprowadziłem. A jak przyszedłem, tak wszystko się przypomniało, najgorzej to... To schody. Tam stare się siedziało.
Nikt nie myślał o tym, żeby to, wie pani, zagarnąć, żeby to było nasze. No.
Zostały dwa domy. Został dom na Poleskiej. Wróciła ciotka z Syberii, w tym domu mieszka, Wałachów nie ma. No to czuła się, że to nie i to była bardzo uczciwa kobieta i prawdopodobnie może z tego powodu oddała to wszystko. Także moralność nasza nie pozwala na to, żeby nawet starać się dla tej rodziny w jakiś sposób odzyskać ten dom. Ewentualnie, jak jest szansa, kupić.